Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Mikrobiologia i psychiatria mają swoją wspólną historię, która sięga czasów starożytności. Już wtedy kiszonki i generalnie wszelka żywność fermentowana była stosowana nie tylko w dolegliwościach pokarmowych, ale także w lęku i stresie. Na przestrzeni lat okazało się, że nasze intuicyjne odczuwanie stresu psychicznego w jelitach, no bo każdy z nas kojarzy ból brzucha spowodowany stresem, zostało potwierdzone istnieniem dwukierunkowej komunikacji jelit i mózgu przez oś jelitowo-mózgową. Współczesne badania pokazały nam jasno, że mikrobiota jelitowa u osób z depresją czy stanami lękowymi jest zmieniona i ma inny skład w porównaniu do osób zdrowych. Pojawiło się zatem pytanie, czy mikrobiota, czyli nasz jelitowy ekosystem, może być celem terapeutycznym w zaburzeniach emocjonalnych? Odkrycie w 2013 roku psychobiotyków, czyli probiotyków, które oddziałują na oś jelitowo-mózgową, zelektryzowało naukowy świat i zachęciło do zgłębiania tej tematyki. I dziś, w 2023 roku, dysponujemy już naprawdę sporą liczbą badań klinicznych, które pokazują nam, że interwencje psychobiotyczne mogą wspierać osoby w przewlekłym stresie czy te z zaburzeniami nastroju. Ale jak dokładnie działają psychobiotyki? Czy każdy może je bezpiecznie stosować? W dzisiejszym odcinku rozmawiam z profesor Karoliną Skonieczną-Żydecką, która jest mikrobiologiem i kierownikiem Zakładu Badań Biochemicznych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Pani profesor gości u mnie już drugi raz i jest absolutnym autorytetem w tematyce mikrobioty, a przede wszystkim osi jelitowo-mózgowej, a także psychobiotyków. Zapraszam Was do odsłuchu. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, cześć Zosiu.
Spotykamy się po raz drugi, co jest dla mnie i na pewno moich słuchaczy absolutną wygraną, bo rozmowy z takimi ekspertami jak Ty wnoszą na wyżyny, zwłaszcza, że temat jest bardzo ciekawy, pasjonujący, aktualny, no i nadal mam wrażenie taki nie do końca dla wszystkich jasny, więc może zacznijmy od tego, skąd się w ogóle wzięły psychobiotyki, jaka jest ich historia, kto w ogóle wpadł na to, żeby zacząć się badać, gdzie to się wszystko zaczęło?
Miód na moje serce, to co mówisz, bardzo dziękuję Ci za ten wstęp, ale faktycznie ten obszar wiedzy związany z psychobiotykami jest niezwykle fascynujący, pasjonujący. We mnie narodziła się taka chęć eksploracji tego tematu w 2017-18 roku. Natomiast historia psychobiotyków zaczęła się troszkę wcześniej, bo w 2013 roku, w Irlandii konkretnie, jest taka dwójka naukowców, John Cryan i Timothy Dinan. Ten pierwszy jest neurobiologiem, a ten drugi jest psychiatrą i gastroenterologiem. I oni zaczęli ze sobą współpracować w ramach swojego zatrudnienia w University of Cork. No i właśnie zauważyli, że istnieją takie szczepy bakterii probiotycznych, które oddziałując na poziomie przewodu pokarmowego, wpływają także na działanie mózgu. Wtedy też rodziła się koncepcja osi mózgowo-jelitowej, stąd obecność w tym zespole badawczym profesora Timothy'ego Dinana była niezwykle cenna, dlatego że on z jednej strony jako psychiatra zajmował się manifestacjami zaburzeń psychicznych na poziomie właśnie układu nerwowego, a z drugiej strony jako gastrolog wiedział też co nieco, a może więcej nawet niż co nieco, o przewodzie pokarmowym. W związku z tym tak naprawdę on miał do czynienia w swojej praktyce klinicznej z dwoma rodzajami pacjentów i każdy z nich przejawiał zaburzenia ze strony tego drugiego układu, czyli jak miał do czynienia z pacjentami, którzy zgłaszali się do niego jako do gastrologa, to zauważał objawy chorób dotyczących centralnego układu nerwowego, dotyczących ich stanu emocjonalnego i odwrotnie, u tych osób, które zgłaszały się do niego na konsultacje psychiatryczne, widział częstsze niż w populacji ogólnej występowanie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. I to był taki impuls do tego, żeby temu się bardziej przyjrzeć. I tak jak mówię, wtedy już zaczęła kiełkować koncepcja osi mózgowo-jelitowej. No i wtedy zaczęto przyglądać się właśnie w University of Cork takim szczepom bakterii probiotycznym, które poprzez swoje oddziaływanie na poziomie przewodu pokarmowego mają jednak także dystalne działanie na centralny układ nerwowy, czyli modulują przepływ sygnałów w osi mózgowo-jelitowej. Także zdecydowanie historia psychobiotyków rozpoczęła się w Irlandii, w Cork, i zresztą termin ten właśnie przez tych dwóch naukowców został w 2013 roku wprowadzony.
No i to de facto jest takie potwierdzenie naukowe tego, co już wcześniej tak naprawdę czuliśmy intuicyjnie. My o tym też rozmawiałyśmy już przy pierwszym naszym odcinku, który nagrałyśmy na temat tego, że właśnie emocje jednak pochodzą z brzucha i dużo tutaj właśnie, dużą rolę tutaj pełni ta wspomniana przez siebie oś mózgowo-jelitowa i właśnie psychobiotyki. No ale właśnie, bo dzisiaj psychobiotyki traktujemy w takim charakterze konkretnych szczepów psychobiotycznych, probiotycznych, które będą pozytywnie oddziaływały na oś mózgowo-jelitową i dzięki temu de facto będą wpływały na nasze samopoczucie psychiczne również. Ale czy psychobiotyki naturalnie występują w żywności? Czy my możemy je gdzieś znaleźć, nie wiem, komponując tak dietę, żeby te psychobiotyki były dostarczane na przykład z pokarmami?
No nie. To jest coś, co przewija się w wielu wywiadach, artykułach w tak zwanej prasie popularno-naukowej. Te bakterie kwasu mlekowego obecne w żywności fermentowanej, w tym mlecznej żywności fermentowanej, to są po prostu bakterie fermentacji mlekowej bez udowodnionych właściwości probiotycznych czy psychobiotycznych. Tam jest cała masa tych bakterii, nie ma określonego szczepu, nie ma badań dotyczących konkretnych występujących w żywności bakterii. W związku z tym, o ile sama żywność probiotyczna, tak zwana probiotyczna, czyli innymi słowy żywność fermentowana, jest oczywiście bardzo dobra dla zdrowia naszego przewodu pokarmowego, to absolutnie nie możemy powiedzieć, że jest źródłem probiotyków czy nawet psychobiotyków. Oczywiście są takie jogurty, napoje mleczne, które zawierają dodatek probiotyków, czyli szczepów opisanych kodem cyfrowo-literowym, które mają badania naukowe, które zostały scharakteryzowane na poziomie genomowym, na poziomie fenotypowym, i to jak najbardziej jest żywność probiotyczna. Natomiast jeżeli myślimy o kapuście kiszonej, ogórkach, jogurtach naturalnych czy innych smakowych bez dodanej konkretnej bakterii probiotycznej, to absolutnie nie możemy powiedzieć, że taka żywność jest źródłem bakterii probiotycznych czy też psychobiotycznych. To jest taki skrót myślowy, który funkcjonuje w głowach naszego społeczeństwa, ale absolutnie nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością.
Ale to też można odnieść tak naprawdę do, tak wiesz, przypomina myśl, terapie antybiotykowe i właśnie włączanie gdzieś tam w żywności fermentowanej. Ona jest jak najbardziej okej właśnie w diecie.
Tak, to kiedyś tak było, wiesz, ja nawet sobie przypominam, jak ja byłam dzieckiem, to moja mama mi, no wtedy ta wiedza, jak ja byłam dzieckiem, czyli lata 90., to była w ogóle no, kiełkująca tak naprawdę, to ja przypominam sobie, jak ja byłam na antybiotyku, to zawsze tutaj jogurciku, tutaj jakieś mleko kwaśne i tak dalej. Oczywiście ma to swoje no, pozytywne implikacje dla zdrowia przewodu pokarmowego, ale zanim ta grupa bakterii probiotycznych, ta grupa bakterii fermentacji mlekowej zawarta w jogurcie dotarłaby tak naprawdę do przewodu pokarmowego niższych pięter, czyli do jelita, gdzie ma działać, to przyjrzyjmy się takim trzem piętrom przewodu pokarmowego. Pierwsze, jama ustna, temperatura w naszym organizmie 37 stopni Celsjusza, a jogurt przyjmujemy najczęściej z lodówki, czyli 4 stopnie. Jest pierwszy strzał w kolano dla tych bakterii, jeżeli zakładamy, że one miałyby dotrzeć do jelita, bo jest olbrzymi szok temperaturowy, 4 versus 37, więc już część ginie w buzi. Drugie, mamy żołądek, tak? Te bakterie, które są probiotyczne, sprzedawane jako probiotyk, są kwasoodporne, a jeżeli nie mają takich właściwości, to są upakowywane do takich kapsułek, żeby chronić przed kwaśną treścią żołądka. No to wróćmy do tego jogurtu. Bierzemy jemy mały kubeczek jogurtu, to pojemność buforowa żołądka jest tak olbrzymia, że właściwie wszystkie giną w tym żołądku, tak? Albo olbrzymia większość. Na pewno nie zostaje taka grupa bakterii, które docierając do jelita są w stanie tam coś dobrego dla nas działać, dajmy na to skolonizować. W związku z tym, abstrahując od kwestii szczepu probiotycznego, przebadanego, opisanego kodem cyfrowo-literowym, to również takie, no nie wiem jak to nazwać, o technologiczne rzeczy związane z tym, że zwykły produkt, w cudzysłowie zwykły produkt fermentowany, czy mleczny, czy inny, przyjmujemy w takiej temperaturze i w takiej objętości, który docierając do jelita po prostu no nie ma szansy tak naprawdę zadziałać tak, jak probiotyk powinien działać.
No więc właśnie, więc te właśnie technologiczne innowacje pozwalają nam na dotarcie do tych dystalnych części jelita, czyli tam de facto, gdzie ten probiotyk ma pełnić swoje funkcje.
Tak, no bo zobacz, jak na przykład jemy taki, bo wspomniałam też o jogurtach probiotycznych i ona tak jest kilka takich na rynku, no to jak tam jest szczep probiotyczny, no to szczep probiotyczny jest tak jakby przebadany, że ma potwierdzoną kwasoodporność, więc wtedy wiemy, że on nawet z tego małego kubeczka jogurtu, jak dociera do żołądka, no to tam jest chroniony przed tym kwasem solnym, prawda? Więc tu jest to jakby wszystko jasne, klarowne i prawdziwe, i prawidłowe. Natomiast jeżeli mamy taki randomowy jogurt, który zresztą jest pewnie super smakowy, to po prostu jakby korzyści wynikające z zawartości bakterii kwasu mlekowego, ale nie bakterii probiotycznych, no mają w dużej mierze walory smakowe, oczywiście takie związane ze zdrowiem przewodu pokarmowego też, niemniej nie probiotyczne.
Jasne. I fajnie, że to wybrzmiało, czyli korzystamy właśnie wtedy z tych szczepów, które gdzieś tam po pierwsze mają literaturę i papiery na to, że działają tak, a nie inaczej, a po drugie, że też są tak spakowane w daną na przykład kapsułkę, że będą w stanie wywierać konkretny efekt. No ale tak, właśnie zatrzymując się jeszcze przy tej osi mózgowo-jelitowej, bo o tym wspomniałyśmy, choć w zasadzie już dzisiaj mówimy o osi mikrobiota jelito-mózg, no bo właśnie te bakterie jelitowe, mikroorganizmy jelitowe, te miliony, miliardy bakterii, które gdzieś tam skrywają nasze trzewia, okazują się być takim kluczowym elementem tej komunikacji. No ale właśnie gdyby to tak wytłumaczyć, jak de facto działają psychobiotyki poprzez tą oś, bo wydaje mi się, że dla większości naszych słuchaczy to może być trochę taka, wiesz, abstrakcyjna komunikacja. Jest tam jakaś konkretna droga fizyczna, ale mamy też szlaki biochemiczne. Może zatrzymamy się przy tym na chwilę i omówimy sobie, jak de facto ta oś mózgowo-jelitowa wysyła te komunikaty. Dobra. Z jelit do mózgu.
Tak, to rzeczywiście, to rzeczywiście może się wydać abstrakcyjne, bo jak pierwszy raz się usłyszę o tych różnych szlakach komunikacji w osi mózgowo-jelitowej, no to wydawać się to może skomplikowane i pewnie takie jest, znaczy właściwie nie pewnie, tylko na pewno. Więc po pierwsze, połączenie między układem nerwowym a pokarmowym jest fizyczne, bo jest ten nerw błędny, o którym wszyscy już albo większość wie. Więc przede wszystkim przesył sygnałów osi mózgowej jelitowej jest przez ten nerw błędny, przez jelitowy układ nerwowy, bo należy pamiętać, że układ nerwowy jest w całym naszym organizmie, ale też na poziomie przewodu pokarmowego. No i wreszcie ten szlak tak zwany neurologiczny przesyłu sygnałów osi mózgowo-jelitowej to też aktywność neuroprzekaźników w przewodzie pokarmowym, tak? Bo my wiemy, że niektóre neuroprzekaźniki mogą działać lokalnie, tak jak na przykład kwas gamma-aminomasłowy, serotonina, melatonina, histamina, acetylocholina, ale z drugiej strony możemy także powiedzieć, że autonomiczny układ nerwowy wpływa także na aktywację układu odpornościowego w jelicie, na przykład poprzez bezpośrednie modulowanie odpowiedzi makrofagów, komórek tucznych na bakterie w świetle jelita. Więc ponieważ mamy to połączenie mózg i jelita, no to jakby na pierwszy rzut oka mamy ten szlak neurologiczny realizowany jeszcze raz przez enteryczny układ nerwowy, nerw błędny, który łączy przewód pokarmowy z mózgowiem i aktywność neuroprzekaźników. Po drugie mamy szlak hormonalny, czyli już jakby wchodzimy w substancje produkowane przez między innymi bakterie, tak? Bo jakby wiemy, że mikrobiota ma zestaw enzymów, dzięki temu jakby reguluje dostępność składników odżywczych, bo pomaga nam strawić to, co nasze własne enzymy gospodarza nie zdołały sprawdzić, ale dzięki temu również wpływa na uwalnianie biologicznie aktywnych peptydów z komórek enteroendokrynnych, co z kolei może wpływać na oś mózgowo-jelitową. Jest na przykład taki peptyd galanina, który jest bardzo istotny i opisywany szeroko w literaturze jako kształtujący funkcje neurobiologiczne, takie jak regulacja cyklu snu, czuwania, jak pobieranie pokarmu, jak nastrój, jak regulacja ciśnienia krwi, jak funkcje neurotroficzne. Galanina, czyli ten właśnie taki bardzo intensywnie ostatnio analizowany peptyd, reguluje, czy właściwie stymuluje aktywność centralnej gałęzi osi stresowej, dlatego że wpływa na uwalnianie czynnika uwalniającego kortykotropinę i hormonu adrenokortykotropowego, a tym samym zwiększa wydzielanie hormonów steroidowych z kory nadnerczy, tak? Czyli właściwie jest w stanie podkręcić wydzielanie kortyzolu z kory nadnerczy, ale także uwolnić noradrenalinę z rdzenia nadnerczy, wykazując jej zaangażowanie w odpowiedzi osi mózgowo, w osi, przepraszam, stresowej, czyli tej podwzgórze przysadka nadnercza na stres. No i pozostając jakby w tym temacie mikrobioty, która może stymulować uwalnianie biologicznie aktywnych peptydów z komórek enteroendokrynnych poprzez swój aparat między innymi, ale nie tylko enzymatyczny, to też mamy inne metabolity przez same bakterie produkowane, takie jak już myślę, że w większości znane krótkońcechowe kwasy tłuszczowe, które oczywiście nie tylko działają in situ, czyli odżywiają komórki nabłonka, ale mają też działanie immunomodulujące. Już wiemy, że oddziałują z komórkami nerwowymi poprzez to, że stymulują współczulną gałąź autonomicznego układu nerwowego. Wiemy też, że przekraczają barierę krew-mózg i w związku z tym też już są badania na to, że regulują działanie mikrogleju, czyli komórek odpornościowych w układzie nerwowym. Pozbawiona kwasów tłuszczowych, kultura tych komórek mikroglejowych ma taki niedojrzały immunofenotyp i nie jest w stanie prawidłowo reagować na czynniki zakaźne. W związku z tym na poziomie tkanki mózgowej, tak? W związku z tym jakby to wszystko wskazuje, że te metabolity, w tym no szczególnie tutaj ukłon w kierunku krótkońcechowych kwasów tłuszczowych, regulują przepływ sygnałów osi mózgowo-jelitowej i tym samym wpływają na nasze emocje, na zachowanie co jeszcze, to SCFA, czyli te krótkońcowe kwasy tłuszczowe, regulują także wydzielanie z komórek enteroendokrynnych hormonów jelitowych, regulują także syntezę serotoniny pochodzącej z jelit, z komórek enterochromafinowych. I oczywiście tutaj mała przerwa, sama ta serotonina nie przekracza bariery krew-mózg, ale jej metabolity mogą. Poza tym postulujemy, to już chyba nawet w naszym ostatnim odcinku mówiłam, że być może przez jakieś mikropęcherzyki jest to dostarczane i przedziera się przez oś mózgową, przez barierę krew-mózg. W każdym razie tutaj na krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe same w sobie biorą udział w sygnalizacji i stymulują wydzielanie takich hormonów, takich peptydów jelitowych, które również działają ośrodkowo. No i należy tutaj też wspomnieć o lipopolisacharydzie, czyli także tej endotoksynie bakteryjnej, która pochodzi głównie ze ścian komórkowych bakterii gramujennych oraz enterobakterii, która jest takim przykładem oczywiście peptydu, związku, tak? Nie tyle peptydu, bo to jest lipopolisacharyd, który przenika przez barierę jelitową i może oddziaływać ośrodkowo, gdzie będzie stymulował lokalnie stan zapalny, w związku z tym będzie stymulował aktywację osi stresowej, no i finalnie wydzielenie kortyzolu w naszych nadnerczach, co jak wiemy już jest udowodnionym czynnikiem rozszczelniającym barierę litową, która w ten sposób zostaje uszkodzona i tak naprawdę zaczyna się to błędne koło subklinicznego stanu zapalnego, który mimo tego, że manifestuje się na poziomie pokarmowym, to drogą dokrewną dociera do układu nerwowego, gdzie znowu stymuluje oś HPA, ta kończy się wydzieleniem kortyzolu, ten znowu rozszczelnia barierę jelitową i tak to kółko się nakręca, nie?
Ale to też właśnie robiąc taką klamrę, właśnie podsumowującą to, o czym powiedziałaś, ten psychobiotyk samej nazwy kojarzy nam się z działaniem na mózg, ale właśnie tutaj warto zaznaczyć, że on też właśnie wpływa na to zmniejszanie wydzielania kortyzolu, też moduluje układ odpornościowy, znowu ta bariera jelitowa, dbając o stan eubiozy, o prawidłową integralność bariery, też zapobiegamy właśnie rozwojowi tego stanu zapalnego, który de facto jest powiązany z rozwojem wielu chorób przewlekłych dzisiejszych.
Tak, zdecydowanie. Psychobiotyk przyjmujemy do przewodu pokarmowego i on tam działa, ale dzięki temu, że przywraca tę równowagę mikrobiologiczną w jelicie, czyli ten stan eubiozy, o którym powiedziałaś, to nasza mikrobiota może aktywnie i sprawnie regulować przepływ sygnałów w osi mózgowo-jelitowej, ponieważ równowaga w mikrobiocie będzie właśnie sprawiać, że będą w dobrej ilości produkowane SFA, które regulują działanie osi, że będzie prawidłowo produkowana, będą prawidłowo produkowane peptydy jelitowe, które mają działanie ośrodkowe, że nie będzie dochodziło do rozszczelnienia bariery jelitowej i zaburzeń układu immunologicznego GALT, nie będzie przenikania tych substancji i dostawania się ich do układu nerwowego, aktywacji HPA i następczego rozszczelnienia bariery jelitowej. W związku z tym zdecydowanie psychobiotyk działa in situ w przewodzie pokarmowym, ale konsekwencje jego działania na poziomie przewodu pokarmowego mają już działanie ogólnoustrojowe, w tym takie, które koncentruje się na górnym nerwowym biegunie układu nerwowego.
Zwłaszcza, że też podwyższony poziom cytokin prozapalnych jest dzisiaj obserwowany właśnie w zaburzeniach psychiatrycznych, czy w depresji, czy w stanach lękowych, czy w chorobach neurodegeneracyjnych, więc ta znowu...
No tak, a to wszystko jest właśnie skutek tego stresu. No, kiedyś to w ogóle o tym stresie się jakby mówiło zdecydowanie mniej, teraz w ogóle jesteśmy zalewani i w prasie popularno-naukowej, i w prasie naukowej, i już czołowe periodyki naukowe wiedzą, że przewlekły stres, który jest elementem dnia codziennego każdego z nas, po prostu jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób i somatycznych, i psychicznych. W związku z tym troska, nawet poprzez objęcie taką opieką przewodu pokarmowego, czytaj mikrobioty, poprzez zastosowanie probiotyków, psychobiotyków, powinna być, czy mogłaby być jednym z elementów, takich filarów, powiedziałabym, medycyny stylu życia, do tego, żeby przynajmniej częściowo złagodzić manifestację tej przewlekłej ekspozycji na stres, a po prostu no, współczesny świat no, nie oszczędza nam tych stresorów na co dzień, zarówno tych psychicznych, jak i też fizycznych.
No zdecydowanie, właśnie tutaj się zgadzam 100% i też dzięki temu podcastowi staramy się zwiększać świadomość na temat właśnie terapii probiotycznych, psychobiotycznych, ale właśnie tutaj mi się pojawia takie pytanie, kto realnie może skorzystać z psychobiotyków? Jakie de facto odniesie korzyści na przykład z takiej interwencji? Gdybyśmy mieli tak sobie to podzielić, bo wiesz, często pytają się mnie różne osoby, ale kiedy w zasadzie mogłabym skorzystać z tego psychobiotyku? Nie wiem, czy w sytuacji, kiedy doskwiera mi przewlekły stres, prowadzę dosyć intensywny tryb życia, czy już w chorobie, której może ten psychobiotyk stanowić, podkreślmy, uzupełnienie całego procesu terapeutycznego?
Odpowiadając na to pytanie, no to zdecydowanie i tacy, bo jeżeli my przed chwilą powiedziałyśmy o tym, że każdy z nas jest eksponowany na stres, w związku z tym każdy z nas przetrwale i w nadmiernej ilości produkuje kortyzol, a ten kortyzol rozszczelnia barierę jelitową, to możemy zadziałać zawczasu, czyli przyjąć psychobiotyk, który ma już udowodnione w literaturze oddziaływanie polegające na zmniejszeniu syntezy kortyzolu. Więc to przede wszystkim jakby zdrowe osoby, zdrowe w sensie bez zdiagnozowanych chorób, mogą zadziałać profilaktycznie, bo każdy z nas na ten stres jest eksponowany, w mniejszym czy w większym stopniu, ale jednak tak. Poza tym te osoby, które mają zaburzenia, czy somatyczne, czy przede wszystkim psychiatryczne, czy neuropsychiatryczne, w wyniku przewlekłej ekspozycji na stres, absolutnie są w tym gronie osób, które do tradycyjnej farmakoterapii ordynowanej w przebiegu tych chorób przez lekarzy, przez terapeutów, mogą dołączyć sobie taki psychobiotyk. To będzie taka dodatkowa własna cegiełka do budowania czy odratowywania własnego well-being, własnego zdrowia, która oczywiście, wiesz Zosiu, tak jak zawsze powtarzamy, może musi pomóc, ale no, musimy jakby tak świadomie kształtować swoim zdrowiem, żeby być pewnym, że robimy wszystko, żeby tę szeroko rozumianą homeostazę w naszym organizmie przywrócić, stosować.
No zwłaszcza, że jeżeli działamy wielokierunkowo z różnych gdzieś tam punktów i działamy właśnie holistycznie, kompleksowo, no to też no maksymalizujemy efekty tej terapii.
No prawda? Właśnie, my wszyscy wiemy, że trzeba się dobrze odżywiać, żywności wysoko przetworzone, unikać tłuszczy trans, że trzeba się ruszać i tak dalej. No to super, to wszystko wiemy. No to jeszcze do tego armamentarium elementów zdrowego trybu życia dorzućmy ten psychobiotyk. On absolutnie się tu idealnie wpisuje. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może przyjmować, bo ma jakiś...
No właśnie, a może powiedzmy od razu, kto de facto... Wiesz, czy są takie grupy, które są wykluczone ze stosowania w ogóle probiotyków, psychobiotyków? Czy są jakieś przeciwwskazania do ich stosowania?
Są grube przeciwwskazania. Grube przeciwwskazania, ale przekazywane tak zwaną pocztą pantoflową. One nigdzie nie są zapisane w żadnych... Natomiast zdecydowanie tacy ludzie, którzy mają obniżoną odporność, ale poważnie obniżoną odporność, jak na przykład po wyniszczeniu szpiku, przed przeszczepem szpiku, tak, to takie osoby powinny być doskonale przeewaluowane przez lekarza, który rozważy, który zrobi tak zwany rachunek zysku i strat. Ponieważ no, pamiętajmy, że probiotyk czy psychobiotyk to jest żywa bakteria, tak, która może w sytuacjach obniżonej odporności przenikać przez barierę jelitową. I u właśnie takich osób no, jest jakieś bardzo niewielkie, ale jednak istnieje ryzyko wywołania ogólnoustrojowego zapalenia. Oczywiście są takie szczepy probiotyczne, które na przykład w swojej literaturze naukowej w ogóle nie mają przykładów takiej tak zwanej translokacji, ale są też takie szczepy, które u takich poważnie obciążoną odpornością pacjentów miały przypadki translokacji, więc absolutnie, no wiesz, to jest bardzo skrajny przypadek, to jest ciężko człowiek, który leży w szpitalu, który jest leczony z powodu bardzo ciężkiego schorzenia i tutaj to absolutnie musi zdecydować lekarz. U takich pacjentów zdecydowanie z wielką, wielką ostrożnością. Poza tym też są takie informacje, że chorzy z wkłuciem do żyły centralnej powinni być jakby zaopiekowani odpowiednio przez lekarza, który podejmie ostateczną decyzję. Natomiast jako tako, oprócz tych dwóch, nie ma żadnych absolutnie przeciwwskazań do tego, żeby stosować. No przeciwwskazaniem może być zasobność portfela, bo jak wiemy, jakby wyprodukowanie probiotyku odpowiedniej jakości, odpowiedniego zapakowanie, odpowiedni de facto szczep probiotyczny, czyli jego badania i tak dalej, no też muszą generować trochę kosztów, nie? Więc ta od razu jakby dochodzimy do tego, że dobry probiotyk nie będzie kosztował 3 zł.
No jakość, ja zawsze mówię jakość, nie jakość, więc tutaj zdecydowanie tak, trzeba wybierać te najlepsze. Zaraz sobie zresztą o tym powiemy, ale przychodzi mi jeszcze na myśl kwestia tych badań, które gdzieś tam zadziały się klinicznie, nie tylko właśnie już na modelach zwierzęcych, ale właśnie u ludzi zdrowych, ale też ludzi właśnie ze zdiagnozowanymi zaburzeniami depresyjnymi. I tak jak powiedziałyśmy, no ten kortyzol to jest pierwsza kwestia, czyli właśnie odnotowano, że podawanie psychobiotyków obniżało poziom kortyzolu w moczu, ale co jeszcze właśnie, czy tutaj są jakieś takie ciekawostki, o których możemy porozmawiać?
No na przykład jak manifestuje się stres tak fizycznie u nas? No stres się u nas manifestuje w postaci tak zwanej somatyzacji, czyli co? Albo na przykład zaczynają nam się ręce pocić, zaczynamy mieć jakieś bulgotania w brzuchu, nieprzyjemne objawy ze strony przewodu pokarmowego, taki ogólny niepokój. Mhm. I są takie badania ze szczepami psychobiotycznymi stosowanymi u zdrowych osób, którzy no narażeni byli tak jak taka standardowa, powiedziałabym, populacja na stresory dnia codziennego. I w tej grupie, która suplementowała była suplementowana psychobiotykiem, te manifestacje, fizyczne manifestacje ekspozycji na stres, czyli to pocenie rąk, uczucie niepokoju, przewalanie się w brzuchu i tak dalej, były istotnie mniejsze w porównaniu z osobami, które otrzymywały placebo. Są też takie badania z niektórymi szczepami psychobiotycznymi, które mówią o tym, że na przykład sprawdzano zdolności poznawcze. Są różne baterie testów poznawczych, tak? I okazuje się, że te osoby, które biorą psychobiotyk, a nie biorą placebo, osiągają lepsze wyniki w testach poznawczych, tak? Też takie badanie z jednym z psychobiotyków, które mówi o tym, jak zmienia się częstotliwość fal mózgowych. Głównie tam chodzi o falę teta. Mhm. Też uległa normalizacji u tej grupy osób suplementowanych psychobiotykiem właściwie. Także jest dużo, czy się jakby większość naprawdę bazuje na tych somatyzacjach przewlekłego stresu, czyli mierzy to, co możemy w sposób subiektywny ocenić jako nieprzyjemne odczucia ze strony przewodu pokarmowego, pocenie się dłoni, czy uczucie takiego przygnębienia, ale do tego też, do ewaluacji tego parametru służą też obiektywne skale stosowane w gastroenterologii, jak na przykład jakby parametry otrzymywane z kryteriów czwartych rzymskich, które do diagnozy zaburzeń czynnościowych, czy ze skali badającej zaburzenia gastrojelitowe, jaką jest na przykład skala GSRS. I również adaptując tę skalę i stwierdzając, czy po zastosowaniu psychobiotyku, probiotyku versus placebo pewne objawy, czy całościowo, czy pojedyncze uległy normalizacji, to również jest doskonały i opisywany już w literaturze element potwierdzający skuteczność zastosowania tego typu wsparcia.
No ale też ciekawe badanie, które przykuło moją uwagę, to takie chyba sprzed 2 czy 3 lat, gdzie też sprawdzano, że podawanie psychobiotyku wpływa na poziom BDNF, czyli tego naszego białka, które de facto jest takim nawozem dla naszych neuronów i działa właśnie ochronnie na komórki nerwowe, wspiera pamięć, uczenie się i właśnie badania pokazują nam, że te wyższe poziomy BDNF są wiązane z lepszym samopoczuciem psychicznym. Więc tutaj też ta interwencja psychobiotyczna okazała się na plus dla BDNF-a.
Tak jest, czynniki neurotropowe na propsie.
Super. No ale to przejdźmy do rzeczy, bo też często pada pytanie, jakie szczepy psychobiotyczne wybrać najlepiej, żeby poczuć poprawę właśnie tego samopoczucia, więc o jakich szczepach mowa w tych badaniach, o których sobie powiedziałyśmy przed chwilą?
No więc tak, jakby zaczynając w ogóle od tego, od jakości probiotyków, no to oczywiście niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z probiotykiem, czy z psychobiotykiem, no to ważne jest to, żeby bakteria była opisana kodem cyfrowo-literowym, prawda? To jest w ogóle no, najważniejsze. Jeżeli jest opisana kodem cyfrowo-literowym, to mamy przynajmniej taką pierwszą informację o tym, że ten szczep został przez kogoś przebadany, jest zdeponowany w kolekcji kultur i ma faktycznie może się nazywać psychobiotykiem. Poza tym, żeby być psychobiotykiem, to musi być też spełnionych kilka elementów, kilka takich, nie wiem jak to nazwać w sumie.
Kilka kryteria ogólne?
Kilka takich kryteriów, które mówią o tym, że faktycznie jest to psychobiotyk, a nie w cudzysłowie tylko probiotyk, bo każdy psychobiotyk jest probiotykiem, ale nie każdy probiotyk jest psychobiotykiem, więc nie działa to w obie strony, tak? Żeby być psychobiotykiem, to muszą być dowody naukowe potwierdzające korzyści wynikające z suplementacji w zakresie osi mózgowej litowej, czyli właśnie albo zmniejszenie stężenia uwalnianego kortyzolu, albo zwiększenie stymulacji jakichś hormonów neurotropowych, czyli tych związków, na przykład tak jak wymieniłaś przed momentem BDNF, zwiększenie syntezy serotoniny na poziomie tkanki jelitowej. I jakikolwiek inny parametr, który wpisuje się w sygnalizację odbywającą się w osi mózgowo-jelitowej. Czyli to jest w ogóle definicja psychobiotyków. Czyli więc jeżeli szukamy takiego psychobiotyku, to musimy zajrzeć do producenta na stronę, no niestety leży to po stronie i farmaceutów, i z drugiej strony po stronie konsumenta, żeby zobaczyć, czy jeżeli ktoś sprzedaje swój produkt pod nazwą psychobiotyk, czy jest uprawniony do użycia takiej nazwy. I teraz, jeżeli firma, od której kupujemy psychobiotyk, nie ma takich danych, to zawsze powinno w nas budzić niepokój. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wyobraźmy sobie, że ktoś jest utytułowanym naukowcem, jeżeli nie pokazuje dowodów na to, że faktycznie jest tak utytułowany, no to znaczy, że być może ma coś do ukrycia. I tak należy to w moim odczuciu traktować w przypadku firm. No jeżeli ma się doskonałe dokumenty mówiące o tym, że nasz szczep robi to i to i ma takie badanie i takie, no to jest to tylko rzecz, którą się należy chwalić, prawda? Bardzo ważna jest też rzecz taka, że niektóre firmy robią no naprawdę wodę z mózgu swoim konsumentom, dlatego że ja tego osobiście doświadczyłam, bo napisała do mnie kiedyś jedna moja koleżanka, pisząc, że sprawdziła, że szczepy, które chce zastosować jako psychobiotyk, są opisane kodem cyfrowo-literowym, weszła na stronę firmy, na stronie firmy są badania, no ale badania nie tych szczepów, które oferuje firma. Więc to też jest takie no, strasznie no, niefajne traktowanie konsumenta, który nie zawsze przecież jest specjalistą w danej dziedzinie, widzi badania, widzi, tak, ale już no, nie zweryfikuje tego, przynajmniej nie zawsze, czy te badania, które są zamieszczone, dotyczą tego problemu, który oni sprzedają, czy jakichś innych, tak? Więc
no, trzeba być bardzo czujnym.
No trzeba być bardzo czujny, więc są takie psychobiotyki, jak na przykład takie oferowane przez laboratorium Rozel i one też są właśnie takim przymiotnikiem Rozel, opisane, to jest Instytut Rozel, które mają doskonałą prasę naukową, udowodnioną w modelach przedklinicznych i modelach klinicznych i potwierdzającą, że są to szczepy psychobiotyczne, które po zastosowaniu mogą przynosić korzyści osobom, które żyją w permanentnym stresie lub które cierpią z powodu chorób wynikających z nadmiernej ekspozycji na stres. Więc ja bym polecała szczepy Rozel, które są właśnie zresztą obecne na polskim rynku, które jako psychobiotyki na całym świecie funkcjonują i z sukcesem są sprzedawane.
No to ja, pasjonując się tym tematem, już wiesz, w pamięci mam cały czas nazwy tych szczepów: Lactobacillus helveticus 52, Bifidobacterium longum 175. I tutaj zresztą doczytywałam, że sam Departament do Spraw Produktów Leczniczych z Kanady wydał zresztą dla tych szczepów rekomendacje, które właśnie obejmują wspieranie w łagodzeniu ogólnych objawów lęku, równowagi emocjonalnej, czy właśnie łagodzeniu tych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, które pojawiają się na tle przewlekłego stresu. Więc to są takie konkrety i to też jest taka gwarancja bezpieczeństwa, no bo tutaj przede wszystkim to bezpieczeństwo dla konsumenta.
No dokładnie, więc jeżeli mamy tak, nie dość, że potwierdzają skuteczność działania na poziomie naukowym, takim no, naprawdę wymagających dużych nakładów i pracy, i czasu, i finansowych naukowcy z wielu różnych rejonów świata, a jeszcze potwierdza to jakaś niezależna instytucja składająca się z tak zwanych health authorities, to nie wiem jak to powiedzieć, po polsku, ale to takich osób, które są ważne z perspektywy kształtowania zdrowia publicznego, tutaj akurat na przykładzie Kanady, no to myślę, że nie może być lepszej rekomendacji.
Super. Karolina, mam na koniec jeszcze kilka pytań od słuchaczy. Może uda nam się odpowiedzieć na niektóre. Wydaje mi się, że to są dość ważne pytania, jeżeli chcemy faktycznie podejść na serio do tej suplementacji psychobiotycznej. Pierwsze pytanie, jak długo w ogóle szczepy psychobiotyczne mogą być stosowane? Czy można je stosować ciągiem? Czy warto jest zachować jednak jakieś przerwy w suplementacji?
Nie ma żadnych danych, przeciwwskazań mówiących o tym, że można stosować je przetrwale, że tak powiem, dopóty starcza nam chęci, starcza nam determinacji, by pamiętać o ich przyjmowaniu, no i też starcza nam pieniędzy, bo jest to jakiś wydatek, na który musimy wkalkulować do budżetu. Są tacy pacjenci, którzy na przykład stosują schemat 3-miesięczny i po 3 miesiącach przerywają i stwierdzają, że jednak było im lepiej, mówiąc kolokwialnie, jak stosowali, no i wtedy zalecamy, że po prostu, żeby wrócili do tej suplementacji, tak? Nie ma takiej opcji, że dojdzie do jakiegoś rozplemu tych bakterii, że nasza własna mikrobiota się rozleniwi, czy cokolwiek.
No właśnie o to chciałam zapytać, czy bakterie mogą nasze się znudzić tą ciągłą podażą tych samych szczepów?
No nie, dlatego że my mamy naszą własną, przypisaną przez nasz zestaw czynników genetycznych i środowiskowych mikrobiotę i to, czy dostarczymy z zewnątrz, czy też nie w określonym czasie probiotyków, nie znaczy, że nasza mikrobiota nie działa. No ona po prostu z zewnątrz, w postaci zewnętrznej dostawy tych szczepów psychobiotycznych jest w pewien sposób odciążona, tak? Może się skupić na czym innym, wykonywać, oczywiście wiesz, wielkim cudzysłowie, inne czynności, natomiast te związane z reparacją przesyłu sygnałów osi mózgowej jelitowej przejmą psychobiotyki. Oczywiście jakby sama idea probiotykoterapii zakłada, że powinno się stosować je przez określony czas, żeby nasza mikrobiota się zregenerowała. Więc my tak mówimy o tych 3 miesiącach, po 3 miesiącach można odstawić i stosować ewentualnie schemat pulsacyjny, o którym też już mówiłam u Ciebie, czyli 10 dni w każdym miesiącu przez rok. Ale jeżeli jest człowiek, jest klient, jest pacjent, który no w jakimś być może nawet sensie psychicznym przywiązał się do tej codziennej suplementacji, to nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby tego nie robić.
Okej, ale właśnie jeżeli chodzi o aspekt, o długość w ogóle tego procesu suplementacji, to też to, o czym mówimy, te 3 miesiące, to też się pokrywa z tym, co pokazują badania, bo z tego, co ja pamiętam, to minimum, takie totalne minimum, to 4 tygodnie, gdzie w ogóle odnotowywano jakiekolwiek korzyści, więc taka spontaniczna, nieplanowana suplementacja, raz wezmę, raz nie wezmę, niekoniecznie będzie przekładała się na skuteczność tego.
Już zaczynamy, to trzeba to zrobić skrupulatnie, to tak jakbyśmy, no oczywiście to jest zgrubne porównanie, ale antybiotyk też musimy przyjmować co określony czas, w określonej porze dnia, przez określoną liczbę dni, no żeby to po prostu miało sens, jeżeli będziemy raz brać, raz nie, no to tak średnio.
Ciągłość, musi być ciągłość i systematyczność procesu. A jeszcze pytanie o przechowywanie. To bardziej tyczy się oczywiście lata i tej pory ciepłej, kiedy u nas faktycznie czasami te temperatury są wyższe. Czy faktycznie psychobiotyki, w ogóle probiotyki należy przechowywać w lodówce, w temperaturze pokojowej? Jak to jest, bo to jest, wiesz, taka trochę kość niezgody i jest wiele źródeł, które powołują się na różne opcje? I teraz pytanie, jak tutaj zrobić najlepiej, żeby ten probiotyk był w dobrej kondycji, żebyśmy my go przyjmowali w najwyższej formie i jakości?
To odpowiadam na to pytanie następująco. To zależy. To zależy od szczepu, bo są takie szczepy, które zachowują wyższą żywotność, to znaczy w okresie przechowywania nie zmniejszają swojej liczebności, jeżeli są przechowywane w temperaturze lodówkowej, ale też takie, które zachowują swoją liczebność w czasie okresu przydatności do spożycia w temperaturze pokojowej. Co nie znaczy, że takie szczepy mogą być przechowywane bez żadnych konsekwencji w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Probiotyką niska temperatura, czyli taka, jaką mamy teraz, nie szkodzi, ale wysoka już może szkodzić. Wynika to też między innymi na przykład z wilgotności produktu, czyli raz wilgotności, dwa tak zwanej aktywności wody, bo probiotyki w kapsułkach są liofilizowane, albo one są w takim stanie uśpienia. I dopiero jak dostają się do przewodu pokarmowego, no to uwadniają się i tam zaczynają być metabolicznie aktywne. Ale jeżeli rośnie temperatura, prawda, i na przykład kapsułka jest zbudowana, albo opakowanie blistra z takich materiałów, które dopuszczają tę wilgoć z zewnątrz pod wpływem właśnie wysokiej temperatury, no to być tak, że ta bakteria przedwcześnie ożyje w tej kapsułce, czyli zamiast ożyć w naszym przewodzie pokarmowym, ożyje w kapsułce. No i co będzie jadła? No nie ma zbyt wiele do jedzenia, tak? A no, żeby żyć, musi jeść. I jak nie będzie żyć, no to nie będzie żywa. Jak nie będzie, przepraszam, jeść, to nie będzie żywa. No i mamy taką sytuację, że również martwe bakterie mają działanie korzystne dla zdrowia. Patrz, chociażby postbiotyki.
Akermansja.
No ale jakby kupujemy probiotyk i chcemy przyjmować probiotyk, czyli żywą bakterię. Więc reasumując, uśredniając to wszystko, sprowadzając do jednego mianownika, niska temperatura wydaje się być optymalna, choć można spotkać takie szczepy probiotyczne, które mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Żadnego ze znanych mi probiotyków nie przechowuje się w temperaturze powyżej pokojowej.
Okej, no czyli jakby podsumowując sobie w ogóle to wszystko, czyli te psychobiotyki, już wiemy, jak to wszystko powinno wyglądać, jak to przechowywać, ale czy de facto jest taka dieta, którą my powinniśmy prowadzić tak z grubsza? Czy to ma znaczenie, jeżeli chodzi w ogóle o przyjmowanie probiotykoterapii? Ja odpowiedź znam, ale myślę, że warto jest to też podkreślić i tutaj, żeby to wybrzmiało w kontekście w ogóle interwencji probiotycznych, jak istotna jest dieta, która de facto karmi naszą mikrobiotę.
No to chyba nie będzie wielkie zaskoczenie. Myślę, że twoi słuchacze, wysłuchując podcastów też z innymi gośćmi, już wiedzą, że trzeba dawać dużo do jedzenia bakteriom, a bakterie jedzą to, co my. Więc jak my jemy dobrze, co jest już opisane w literaturze, to one też są z tego powodu bardzo zadowolone. Wydaje się, że źródła prebiotyczne są tutaj najważniejsze i tymi źródłami oczywiście jest błonnik, ale tymi źródłami są również polifenole, więc te dwie główne składowe, źródła błonnika, tego i rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, no w zależności oczywiście od tolerancji organizmu pacjenta, plus źródła dietetyczne polifenoli, które notabene również są doskonałe do rozplemu akermansji, która znajduje się w naszym przewodzie pokarmowym, to są te składniki, na które w naszej diecie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w kontekście troski o mikrobiotę, bo inne rzeczy, takie jak oczywiście żywność niewysoko przetworzona, unikanie nadmiaru cukrów, no to chyba wiemy. Już twoim słuchaczom są znane. Natomiast w kontekście mikrobioty te dwa są najważniejsze.
I też powinniśmy właśnie traktować te interwencje probiotyczne jako taką wisienkę na torcie, uzupełnienie całego procesu, który de facto pozwoli nam na takie bardzo holistyczne podejście do naszego stanu zdrowia i dbania o tą profilaktykę okołozdrowotną.
Exactly.
Dziękuję, Karolina, za spotkanie. To był zaszczyt.
Dziękuję, do widzenia. Cześć, Zosiu.
Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.